Dzień dobry, czwarty już dzień stycznia roku pańskiego i już roku 2024, na pewno pamiętnego. Witam wszystkich uciekinierów i uciekinierki na cyfrowo sicz, z dala od powagi świata realu i mainstreamu. No, dzisiaj sporo ciekawych tematów. Proszę Państwa, oczywiście Tajwan, oczywiście Azja Wschodnia, Korea, Półwysep Koreański, tam ostatnio też sporo napięć, USA i Argentyna, czyli ta zachodnia hemisfera, troszkę Bliskiego Wschodu, troszkę światowej gospodarki, dużo rywalizacji Chiny-USA na polu technologicznym, nowe chińskie technologie, także wojskowe, o których informują państwowe media, również chińskie. No, będzie o czym tutaj rozmawiać, także bezpośrednie otoczenie międzynarodowe Polski, same pola bitewne Ukrainy i także Polska, no, gdzie również dzieje się sporo ciekawego i to także ma związek z tym wszystkim, co dzieje się na świecie. No, może nie ma wpływ na politykę światową akurat, ale pozostaje w związku z tym wszystkim, o czym na tym kanale rozmawiamy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za wsparcie. Jednocześnie przepraszam, że ostatnio ta jakość dźwięku może nie była najlepsza. Jestem w podróży i zapomniałem po prostu mikrofonu. Nie spakowałem go. No to już myślę, że zdarza się ostatni raz. W każdym razie, no tutaj szczególne uwagi mieli ci, no, których nigdy nie widziałem w ogóle komentujących często na tym kanale, no ale tak się to często zdarza. Natomiast ja bardzo chciałbym przeprosić przede wszystkim tych kilkuset wspierających z całego świata, z całej Europy, z całej Polski oraz no, kilka tysięcy stałych widzów, którzy codziennie na ten kanał powracają i nawet nie zawsze wtedy, kiedy poleca ich, czy podpowiada im to algorytm, no i przeprosić za te drobne niedostatki techniczne, no, które za chwilę już znikną. Więc jeszcze raz dziękuję za to wsparcie na YouTubie, Patronite i na całym i poprzez tradycyjne przelewy i na wszelkie sposoby. Zapraszam też na stronę www.radosławpyfel.pl, no i liczę, że będziemy też współpracować czy spotykać się na innych polach. To tyle. Proszę Państwa, pytanie, co dzisiaj robicie, słuchając tego komentarza? I proszę Państwa, co wydarzyło się 4 stycznia, bo to taka nowa rubryka. To co robicie, to, no to uznajmy, że to jest ten certyfikat człowieczeństwa 4.0. Jeżeli ktoś zechce się podzielić tą informacją, to będę zobowiązany. Uznajemy to jako certyfikat człowieczeństwa 2.0. Natomiast co wydarzyło się 4 stycznia? Tutaj zwróciłem uwagę na trzy rzeczy. Pierwsze, 113 lat temu Maria Curie, nazywana w Polsce Marią Curie-Skłodowską, zgłosiła swoją kandydaturę do Akademii Francuskiej. To było w 1911 roku we Francji, przed wybuchem I wojny światowej. Maria Curie-Skłodowska nie tylko była imigrantką, ale była też kobietą. No, to było rzeczywiście, to był bardzo odważny ruch, bardzo nietypowy jak na tamte czas. 7 lat później, w 1918 roku, a więc 86 lat temu, Związek Radziecki uznał niepodległość Finlandii. No, proszę Państwa, to jak wiemy i tak później skończyło się kilkoma wojnami fińsko-radzieckimi, no ale w ogóle powstała niepodległa Finlandia, kraj, który był również częścią jakby Imperium Rosyjskiego, tak samo jak Polska, trochę podobnie jak Królestwo Polskie, no to było wydarzenie ważne. No i w 1939 roku Franklin Delano Roosevelt ogłosił zakończenie programu New Deal, który do dzisiaj to program, no, jest analizowany na wszelkie sposoby, zwłaszcza przez keynesistów, te jego skutki, tej interwencji państwowej w gospodarkę. No dobrze, proszę Państwa, zaczynamy teraz od tych wydarzeń światowych dotyczących Indo-Pacyfiku, jakby polityki globalnej i tej części azjatyckiej. Od środy do czwartku chińska armia przeprowadza rutynowe patrole na Morzu Południowochińskim. Będą patrolować siły morskie i powietrzne. Taką informację podało dowództwo Teatru Południowego Chińskiej Armii w związku z utrzymującym się napięciem w regionie wokół spornych terytoriów. Chińska armia nie podała, gdzie dokładnie będą odbywać się patrole, ale ogłoszono je, gdy Filipiny i USA przeprowadzały dwudniowy wspólny patrol na strategicznej drodze wodnej. To mogło zirytować Pekin, który ogłosił, że w takim razie teraz będzie przeprowadzał patrole. Ale proszę Państwa, to nic w porównaniu z tym, jak wielkie emocje towarzyszą kampanii prezydenckiej na Tajwanie. Ten wyścig może mieć duże konsekwencje, no jeśli 13 stycznia ponownie zwycięży partia rządząca, która no jest partią taką protajwańską, bardziej opowiadającą czy zmierzającą w stronę niepodległości, mówiącą o tym, że formalnie niepodległości deklarować nie będzie z powodów taktycznych, ale tak na dobrą sprawę, Tajwan to Tajwan, a Chiny to Chiny. No i jeśli oczywiście są chętni do rozmów, otwarci na te rozmowy, ale troszkę jakby na tej zasadzie i też chcą utrzymania status quo, no ale wyobrażają sobie je inaczej, na przykład niż Kuomintang czy inne partie na Tajwanie, a na pewno inaczej niż Pekin. To nie ulega wątpliwości. No i w tym sensie będzie tu bardzo ważne, jak Pekin będzie reagował, jak zareaguje i na sam wynik wyborów, i jak będzie reagował w trakcie kampanii, bo ona teraz już zbliża się do finiszu, i jak będzie reagował zaraz później, po zakończeniu już wyborów, na te pierwsze oświadczenia. Na pewno tu będzie sporo emocji, ale czy to się zamieni w jakiś konflikt? No oczywiście większość mediów w Polsce, mam wrażenie, że i opinii publicznej uważa, że oczywiście tak, natomiast wydaje mi się, że to nie jest pierwsza czy najbardziej prawdopodobna opcja. Ja bym nawet powiedział, że jest bardzo mało prawdopodobna. No ale zobaczymy. Na pewno to zwycięstwo DPP, czyli tych rządzącej partii, no sfrustrowałoby Pekin. No wszyscy ogłaszają spośród kandydatów w tych wyborach na Tajwanie, że chcą utrzymania status quo. No pytanie tylko, jak to zrobić i też jak to utrzymanie tego status quo wyobraża sobie Pekin, no bo tutaj też jest bardzo ważne, no różne rzeczy można sobie, jak już wiemy z polskiego doświadczenia, wyobrażać, no a potem mocarstwa mają troszkę inne spojrzenie, inną perspektywę. No w gruncie rzeczy potem okazuje się, że nawet i Ukraina też ma inne spojrzenie, inną perspektywę, no i można mieć swoje własne plany. No może dobrze się sprawdzają w telewizji, ale, no ale potem rzeczywistość to weryfikuje. No to są wszystko rzeczy, które teraz toczą się jakby na Tajwanie. Warto obserwować. I proszę Państwa, nie będą tego obserwować reporterzy z Chin kontynentalnych, posiadający krótkoterminowe zezwolenia, jak wyspa głosuje na nowego prezydenta. Chociaż nie, będą mogli jednak obserwować. Tacy, którzy posiadają krótkoterminowe zezwolenia, ale na przykład reporter z South China Morning Post z chińskim paszportem został zmuszony do anulowania swoich planów podróży z powodu nowych przepisów i po raz pierwszy od 10-leci ograniczenia w Pekinie oznaczają, że żaden z naukowców z kontynentu nie odwiedzi Tajwanu, aby obserwować wybory. No tak, no teraz rozumiem właśnie, kto zabrania, czy Pekin, czy Tajpej. Wygląda na to, że Pekin chyba nie będzie wysyłał swoich naukowców czy dziennikarzy no właśnie, to muszę jeszcze to doprecyzuję, proszę Państwa, kto tutaj po prostu ogranicza wydawanie tych zezwoleń na obserwowanie tych wyborów i dla naukowców, i dla dziennikarzy. A tymczasem, proszę Państwa, przechodzimy już powoli do tej polityki światowej. Odchodzimy od wyspy. T-Mobile US poinformowała, że SpaceX wystrzeliła rakietę Falcon 9, Falcon 9 z pierwszym zestawem satelitów Starlink, które mogą przesyłać sygnały telefoniczne z kosmosu bezpośrednio do smartfonów. Amerykański operator bezprzewodowy wykorzysta satelity Starlink należące do Elona Muska i SpaceX, aby zapewnić użytkownikom mobilnym dostęp do sieci w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, ogłosiły firmy w 2022 roku w sierpniu. No to już dawno temu. Rozumiem, że ta sieć będzie szła z kosmosu na te obszary rozległe. No, Stany Zjednoczone to jest duży kraj, rozległe terytoria. Każdy, kto trochę spędził czasu tam, czy przejechał te kilka tysięcy kilometrów po Stanach, no to o tym wie. I teraz wojska Stanów Zjednoczonych właśnie i Korei Południowej zakończyły tygodniowe ćwiczenia artyleryjskie dzisiaj w pobliżu granicy z Koreą Północną, poinformowało dowództwo Armii Południowo-Koreańskiej. Pjongjang potępił te ćwiczenia jako spychające region w piekło wojny nuklearnej. W ćwiczeniach, które trwały od 29 grudnia, wzięła udział Brygada Piechoty Zmotoryzowanej Armii Południowo-Koreańskiej, Brygada Pancerna Wojsk USA. Ich celem było sprawdzenie i zwiększenie gotowości bojowej w warunkach symulowanej agresji wroga, głosi komunikat opublikowany w Seulu. Korea Północna określiła te ćwiczenia jako lekkomyślne manewry wojenne i w oświadczeniu KCNA, czyli Północno-Koreańskiej Agencji Prasowej, potępiono te ćwiczenia właśnie jako spychające region w piekło wojny nuklearnej. Rok 2024 jest rokiem największego ryzyka konfliktu. Associated Press zauważa, że sojusznicy z południa znacznie nasilili w ubiegłym roku częstotliwość wspólnych ćwiczeń w sytuacji narastającego napięcia na Półwyspie Koreańskim. Pjongjang dokonał testów zarówno z pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu, jak i pociskami taktycznymi, natomiast USA wzmocniły swój potencjał militarny w tym rejonie, m.in. atomowym okrętem podwodnym, lotniskowcami i bombowcami. Dobra, to dla nas to jest oczywiście zła wiadomość, bo ona oznacza zaangażowanie Amerykanów również i w tamtym regionie. Tym razem tutaj Korea Północna jest krajem, który sprawia kłopot. No, w sytuacji, w której bardzo na to zaangażowanie amerykańskie liczy Korea Południowa. No ale no, w końcu już Amerykanie za chwilę będą musieli interweniować wszędzie. I na Ukrainie, i na Bliskim Wschodzie, i na Morzu Czerwonym. I za chwilę no, już jest kilka przecież ognisk też na Indo-Pacyfiku. Była mowa przed chwilą o Cieśninie Tajwańskiej, była mowa o Morzu Południowochińskim, była mowa o Korei Północnej i Półwyspie Północno-Koreańskim, a jeszcze mamy różnego rodzaju akcje wywrotowe, czy to w Afryce, czy ostatnio Wenezuela i Gujana, plus presja migracyjna, no trochę tych problemów jest, ale mają przede wszystkim Korea Północna i tutaj wypowiedziała się już wpływowa siostra północno-koreańskiego przywódcy Kim Jong-una, która no, wyśmiała prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola za bycie, jak to nazwała, głupio odważnym i też nazwała jego poprzednika, no co uważam, że może mu zaszkodzić, chyba tylko w Korei Południowej, bardzo inteligentnym. Chociaż nie wiem, jak tam wyborcy południowo-koreańscy się odnoszą do wypowiedzi, no tej trzeba przyznać ostrej siostry Kim Jong-una, która często bardzo ostro się wypowiada na te tematy koreańskie, często porównuje, tak jest bardzo, używa takiej charakterystycznej retoryki w Azji, takich zwierzęcej, że tam no tutaj są tygrysy, jakieś właśnie tutaj króliki. No tym razem tego nie było w jej wypowiedzi, ale często to się zdarza i wtorkowe oświadczenie było odpowiedzią na noworoczne przemówienie prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola, który ten powiedział, że wzmocni potencjał wojskowy Korei Południowej i wzmocni jej sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, aby poradzić sobie z ewoluującymi zagrożeniami nuklearnymi Korei Północnej. No, dla wszystkich Stany Zjednoczone są sąsiadem i widać, że wiele krajów chce wzmocnić z nimi sojusz. No tak czasami jak tego słucham, to przypomina mi się to te przemówienia polskie, powiedzmy. Nie wiem, czy prezydent Duda coś powiedział w orędziu prezydenckim o tym, że będziemy wzmacniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale zakładam, że było to bardzo prawdopodobne. I od czasu objęcia urzędu w 2022 roku Yoon, czyli prezydent Korei Południowej, wypowiadał wielokrotnie się na ten temat. Siostra Kim Yo-jung wykorzystała ostatnie uwagi Yoona jako okazję do właśnie no, skrytykowania go. Tymczasem południowo-koreańska policja, proszę Państwa, bo zostajemy na Półwyspie Koreańskim, dokonała w środę nalotu na rezydencję i biuro mężczyzny, który dźgnął przywódcę opozycji Lee Ji-moonga w szyję w ataku, w wyniku którego został on hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii. No proszę Państwa, to ciekawe, że za takie rzeczy biorą się, nie wiem, jacyś szefowie firm, nie wiem, właściciele rezydencji, czy ludzie, którzy prowadzą swoją działalność w biurze. No, atak miał miejsce, gdy Lee przechodził przez tłum dziennikarzy po odwiedzeniu proponowanej lokalizacji nowego lotniska w południowo-wschodnim mieście Busan. Napastnik podający się za kibica, proszę Państwa, więc był to kibol, no, który rozumiem, że w wolnym czasie prowadzi jakąś, nie wiem, chyba działalność gospodarczą. I tam go zatrzymano, podszedł do Lee, prosząc o autograf, po czym wyjął no, długi 18-centymetrowy nóż i go zaatakował. Po otrzymaniu pomocy medycznej w Busan Lee został przetransportowany helikopterem do Narodowego Szpitala Uniwersyteckiego w Seulu na operację, a sekretarz generalny partii Cho Jong-sik powiedział w środę, że dwugodzinna operacja zakończyła się sukcesem, a Lee pozostał na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w celule konwalescencji. Policja i służby ratunkowe powiedziały wcześniej, że Lee był przytomny po ataku i nie był w stanie krytycznym. No i teraz przechodzimy do innego kraju, pozostajemy na Indo-Pacyfiku. Premier Anthony Albanese zarządził, i to bardzo ciekawa sprawa, proszę Państwa, to jestem ciekaw też Waszych opinii, zarządził dochodzenie w sprawie tego, dlaczego 20-letnie dokumenty gabinetu dotyczące przyłączenia się Australii do prowadzonej przez Stany Zjednoczone inwazji na Irak pozostają tajne, mówiąc w środę, że Australijczycy mają prawo wiedzieć, dlaczego ich kraj poszedł na wojnę w 2003 roku. W poniedziałek australijskie archiwa narodowe opublikowały dokumenty gabinetu z 2003 roku zgodnie z coroczną praktyką 1 stycznia po wygaśnięciu 20-letniego postanowienia o zachowaniu tajemnicy. No wraca, Brytyjczycy zdaje się mają 50 lat, 20 lat to jest czas dosyć krótki, no ale przyznam szczerze, że jest dużo takich rzeczy. Ja osobiście bardzo chciałbym się wielu rzeczy takich dowiedzieć, no nawet i wcześniej, nawet po 20 latach, co i dlaczego. Co i dlaczego tutaj w Australii 20 lat wynosi ten okres. No i zgodnie z, i jednak 78 dokumentów, proszę Państwa, dotyczących wojny w Iraku jest nadal utajnionych, ponieważ nie zostały przygotowane dla Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego podzbioru ministrów gabinetu, którzy podejmują decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej, i nie zostaną ujawnione. No co takiego tam się znalazło, że te informacje o interwencji czy udziale Australii w interwencji amerykańskiej w Iraku nie mogą być odtajnione. No to możemy się domyślać, no ale coś musi być, skoro Australijczycy nie chcą tego po 20 latach pokazać. No nie wiem, czy następny czas to będzie po, jaka jest procedura, czy to jest po następnych 20 latach, czy na przykład mogą za 5 lat albo za 7 dojść do wniosku, że teraz ujawniają. Zobaczymy. Tajlandia i Chiny za to, proszę Państwa, wprowadzą ruchy bezwizowe dla swoich obywateli. O tym poinformował we wtorek premier Tajlandii Sorettat Thavisin. Obywatele Chin mogli korzystać z ruchu bezwizowego od września ubiegłego roku, ale przywilej ten miał wygasnąć 29 lutego. Tajska polityka zwolnienia z obowiązku wizowego ma na celu pobudzenie krajowego przemysłu turystycznego, który został poważnie nadszarpnięty przez pandemię. W 2019 roku Tajlandię odwiedziło chyba nawet więcej niż populacja Polski, bo około 40 milionów turystów, a rząd oszacował, że wydali oni ponad 53 miliardy dolarów. Kwota ta jednak spadła o ponad 99% do 2021 roku, zgodnie z danymi Ministerstwa Turystyki i Sportu. No ale teraz pandemia się skończyła i zobaczymy, czy Tajlandia powróci jako kraj taki turystyczny i właśnie czy będą to turyści z zachodu, no bo jeżeli teraz otwierają się na Chińczyków i dają im bezwizowe możliwość bezwizowych wizyt, no to ciekawe, jak będzie wyglądała ta struktura tych turystów i w ogóle turystyka w Tajlandii w takim układzie. No bo to, czy właściwie pandemia nie zakończyła pewnej epoki, bo mam takie wrażenie, że trochę już Tajowie z większym dystansem podchodzą do obcokrajowców od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o pewne ułatwienia czy otwartość, ale to jest bardzo aktywny widz tego kanału, który mieszka w Tajlandii i pod każdym prawie filmem zostawia po kilka komentarzy. No liczę, że prędzej czy później ten komentarz też obejrzy i zostawi swój, bo jestem bardzo ciekaw też po prostu jego opinii na ten temat osoby mieszkającej w Tajlandii. No i od teraz przechodzimy niedaleko, bo do Mianmy, gdzie grupa uchodźców mieszkających na Sri Lance zorganizowała protest przed biurem agencji ONZ do spraw uchodźców, mówiąc, że obawiają się utraty zasiłku na życie po zamknięciu biura agencji w tym kraju. Pod koniec tego roku protestujący chcą również zostać przesiedleni do innego kraju. No nie podoba mi się na Sri Lance, może nie wiem, może jakiś inny kraj. Polska to chyba nie, bo Rohingya to muzułmanie, jeszcze z Azji Południowo-Wschodniej. Nie wiadomo, jakby to było. No, nie wiadomo, jakby się też sprawdzili jako pracownicy na taksówkach czy w restauracjach, to przecież jest bardzo dużo z Azji Południowej akurat. No ale protestujący chcą zostać przesiedleni do innego kraju, ponieważ Sri Lanka nie pozwala im tam mieszkać na stałe. Czyli gdyby Sri Lanka się zgodziła, to może by zostali, ale się nie zgadza. Na Sri Lance mieszka na razie tylko około 100 uchodźców Rohingya, z których większość została uratowana na morzu przez marynarkę wojenną, gdy próbowali dotrzeć do Indonezji po ucieczce z Birmy do Bangladeszu. No, Bangladesz, proszę Państwa, to akurat chyba to jest naprawdę jakiś ewenement w historii świata, że najbardziej gęsto zaludnionego kraju uciekają migranci i to jeszcze no, niezbyt bogatego. No więc stamtąd z tego Bangladeszu próbowali uciec do Indonezji. Tam również, proszę Państwa, Indonezyjczycy nie byli do nich przychylnie nastawieni, mimo że to też jest kraj muzułmański, więc no jedyne, o co możemy modlić się, proszę Państwa, prosić niebiosa, albo no błagać, czy trzymać kciuki, to żebyśmy nigdy nie byli jakimiś boat people, ludźmi, którzy no uciekają, nie wiem, czy przez Bałtyk do Szwecji, kiedyś był taki film Ostatni prom, no bo, nie wiem, może trochę lekko przesadzony, a może nie, no nie wiem, może część z Państwa pamięta ten film, ale żeby to się nigdy nie powtórzyło, bo jak będziemy w sytuacji Rohingya, że no tylko oni co prawda są wyrzucani z własnego kraju też, bo stanowią tam kłopotliwą mniejszość, no to proszę Państwa, na ten temat to Agnieszka Holland mogłaby nakręcić film, bo to jest po prostu samo relacjonowanie tej historii jest dramatem, tu nie trzeba by niczego dodawać, zmieniać, adoptować do fabuły filmowej. Proszę Państwa, teraz Bliski Wschód. Tradycyjnie musimy poświęcić kilka minut na to, co się tam dzieje, a dzieją się ciekawe rzeczy, bo jemeńscy rebelianci Huti poniosą konsekwencje, jeśli w dalszym ciągu będą zagrażać statkom handlowym przepływającym przez Morze Czerwone. Ostrzegają we wspólnym komunikacie Stany Zjednoczone i państwa koalicji zrzeszonej na rzecz ochrony ruchów statków w tym regionie, czyli można powiedzieć takie Coalition of the Willing, jakie kiedyś było stworzone w Iraku, tylko teraz już bez Polski, no, która powiedzmy teraz zajmuje się troszkę innymi sprawami i nie jest też jakimś... Po 2003 roku już nie jest jakimś krajem, który prowadzi politykę globalną, czy wypowiada się na te tematy. Dzisiaj układ jest troszkę inny. Oświadczenie, no, to już jest inna sprawa. Nie wiem zresztą, co Państwo o tym myślicie, ale, no, ale tak jest, takie są fakty. Oświadczenie to wspólne oświadczenie amerykańsko-międzynarodowe jest reakcją na trwające od tygodni ataki wspierane przez Iran organizacji na statki w okolicy cieśniny Bab al-Mandab. Niech nasze przesłanie będzie teraz jasne. Wzywamy do natychmiastowego zakończenia tych nielegalnych ataków i wypuszczenia bezprawnie zatrzymanych statków i załóg. Huti poniosą konsekwencje, jeśli będą dalej zagrażali życiu globalnej gospodarce i swobodnemu przepływowi handlu na krytycznym szlaku morskim regionu. Więc nie trzeba zamykać kanału Suezkiego, starczy zdestabilizować Morze Czerwone, jak się okazuje. No i to, znaczy do tego się sprowadza, bo tego nie napisali, ale do tego się sprowadza to oświadczenie wystosowane przez rządy USA oraz 11 państw uczestniczących w tej koalicji of the willing, tej koalicji na rzecz ochrony statków w okolicach Morza Czerwonego w ramach operacji Prosperity Guardian. Jest to odpowiedź na nasilające się ataki jemeńskich rebeliantów na kontenerowce i inne statki handlowe w regionie. Według Centralnego Dowództwa USA szyjccy islamiści, którzy wiedzą, że w ten sposób wspierają walkę Palestyńczyków, przeprowadzili tam 24 ataki z użyciem rakiet, pocisków przeciwokrętowych i dronów, a także usiłowali uprowadzać statki. W minioną niedzielę śmigłowce amerykańskiej marynarki wojennej zatopiły trzy łodzie Hutich i zabiły ich załogi. Huti starali się napaść też na płynący pod singapurską banderą kontenerowiec Merckx Hanzhou zmierzający z Singapuru do Rotterdamu. Dobra Państwa, no nie wiem, no wydaje mi się, że takie typu oświadczenia, że ustąpcie po dobroci, no w którymś momencie będą musiały się skończyć. No trzeba będzie zaprowadzić tam porządek i jestem ciekaw, jak to się stanie. Tymczasem Niemiec, no bo się musi stać, bo no to oznacza destabilizację w ogóle światowego handlu i to jakimiś no, poprzez jakieś naprawdę no, grupy para, no, jakby to, no może nie para, no, poprzez zdeterminowane grupy dozbrajane przez Iran. To by wysłało sygnał, nie wiem, może do podjęcia tego typu prób destabilizacji. Nie wiem jeszcze przez kogo, czy przez Iran, czy przez może jakieś inne państwa w innych częściach świata. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych tymczasem ostro skrytykowało wypowiedzi izraelskich ministrów dotyczące możliwego wydalenia Palestyńczyków ze strefy Gazy. Rzecznik MSZ stanowczo odrzucił pomysł obu ministrów. Nie są one ani rozsądne, ani pomocne, to powiedział w Berlinie. Mocne słowa w tej sprawie popłynęły także z Paryża, Waszyngtonu i Brukseli. Rzecznik odniósł się do wypowiedzi skrajnie prawicowych izraelskich ministrów Itamara Ben-Gwira i Bezalela Smotricha. Ben-Gwir wezwał do powrotu żydowskich osadników do strefy Gazy i stwierdził, że trzeba zachęcać ludność palestyńską do emigracji. No nie, proszę Państwa, czy jako żydowski emigrant to ja osobiście bym chciał powracać, jak to określił Ben-Gwir, do strefy Gazy, czy tam się znajdą jacyś chętni. Dzień wcześniej podobną opinię wygłosił Smotrich. Podobne skrajne pomysły Izby Prawicowych Ministrów w rządzie Netanyahu potępił także szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Izraelski portal Times of Israel, powołując się na źródła w administracji i służbach bezpieczeństwa, podał, że Benjamin Netanyahu prowadzi rozmowy m.in. z Demokratyczną Republiką Konga i Arabią Saudyjską w sprawie wysiedlenia Palestyńczyków do tych krajów. No to ciekawa sprawa, proszę Państwa, żeby do Konga wysiedlać teraz Palestyńczyków ze strefy Gazy, a trzeba przyznać, że Benjamin Netanyahu Izrael jest bezlitosny w tej sprawie, bo po prostu równa z ziemią wszystkie te miejsca, w których znajdują się bojownicy Hamas, niezależnie od tego, czy tam są cywile, czy nie. Jeśli są cywile, no to razem z nimi. No a potem część tych, którzy przeżywają, no chce wysłać do Konga albo do Arabii Saudyjskiej. No, bo Egipt nie za bardzo tam chyba chciał, też i nie wszyscy uważają, że to jest rozwiązanie problemu. Rzecznik niemieckiego MSZ opowiedział się przeciwko wydaleniu Palestyńczyków ze strefy Gazy, o tym informuje agencja DPA. Nie powinno dojść do ograniczenia terytorialnego strefy Gazy. Zdaniem Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje jedynym pożądanym modelem pokojowego współistnienia Izraelczyków i Palestyńczyków. No, jak na Niemcy, to trzeba przyznać, że to jest odważna deklaracja. Stany Zjednoczone nie były w żaden sposób zamieszane w wybuchy w Iranie w pobliżu grobu generała Sulejmaniego. Nie mamy żadnych podstaw, by sądzić, że zaangażowany był Izrael, powiedział w środę rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Dodał, że USA nie zostały powiadomione o zamachu na przywódcę Hamasu al-Araojego w Bejrucie. Jest zbyt wcześnie, byśmy mogli orzec, co było przyczyną, ale chciałbym odnieść się do nieodpowiedzialnych twierdzeń, które widziałem, i powiedzieć, że po pierwsze, Stany Zjednoczone nie były zamieszane w żaden sposób, a jakiekolwiek przeciwne sugestie są śmieszne. I to po pierwsze. A po drugie, nie mamy żadnych powodów, by uważać, że Izrael był zaangażowany w tą eksplozję. Czyli przypadkowo gdzieś tam po prostu doszło do tej eksplozji, Stany Zjednoczone nic o tym nie wiedziały. To po pierwsze. No a po drugie, też nie ma powodu, żeby uważać, że to Izrael. Po prostu, no, tak się czasami dzieje, proszę Państwa. No i teraz Stany Zjednoczone. Teraz Stany Zjednoczone. Tutaj sporo ciekawego, proszę Państwa, oczy całego świata zwrócone są na imperium, bo to, co się tam wydarzy, no zdecyduje być może także o polach bitewnych Ukrainy, może o Polsce, o Europie. No i pewnie o wielu takich miejscach, gdzie ten ład światowy, no, trzeszczy w szwach. Gubernator Teksasu, proszę Państwa, Greg Abbott, skierował setki migrantów do miast na północy Stanów Zjednoczonych. Burmistrz jednej z największych gmin w New Jersey z kolei stwierdził, że zorganizował wyczarterowany autobus, aby odesłać migrantów z powrotem na południową granicę USA. A więc, proszę Państwa, ping-pong między Teksasem a New Jersey. Jedni wysyłają na północ, a drudzy odsyłają z powrotem na granicę, jak rozumiem, gdzieś do Teksasu. Spór o kryzys migracyjny coraz bardziej rozpala Stany Zjednoczone. Republikanie domagają się jego rozwiązania od Joe Bidena, w przeciwnym razie będą dalej blokować pomoc dla Ukrainy. No, proszę Państwa, więc co teraz może zrobić Rosja? No, czy Rosja? Podejrzewam, że musi być zainteresowana, czyli ja tu niczego nie podpowiadam, bo jestem pewien, że na pewno w Moskwie, może i w Sankt Petersburgu, bo o tym myślą. No to wzmaganie tej presji migracyjnej. Bo im bardziej będą wzmagać presję migracyjną, tym bardziej Republikanie będą mówić: halo, hello, hello, najpierw rozwiązujemy problem migracyjny w Stanach, a dopiero potem możemy zająć się resztą świata, pewnie Morzem Czerwonym, Ukrainą i nie wiem, co tam jeszcze, Półwyspem Koreańskim, Cieśniną Tajwańską, Morzem Południowochińskim, jeszcze innymi sprawami. No ale dobra, wróćmy na tą, nie wiem, czy zieloną, czy czerwoną granicę. W ostatni weekend 2023 roku gubernator Teksasu Greg Abbott zorganizował przelot 350 migrantów ubiegających się o azyl na lotnisko położone 90 km od Chicago. Następnie jego administracja wysłała migrantów autobusami do podmiejskich gmin. No to ciekawa operacja logistyczna, bo najpierw musieli im zapełnić samolot przelot, a tam podjechały busiki i rozwieźli ich do podmiejskich gmin, zmuszając ich do znalezienia własnej drogi do miasta. Najnowsze wydarzenia w Stanach Zjednoczonych to element głębszego problemu związanego z przesiedlami migrantów. Demokraci stoją u progu wyborczego, progu roku wyborczego w obliczu pogłębiającego się kryzysu migracyjnego. No jak będzie tutaj właśnie Greg Abbott, ten gubernator Teksasu, organizował takie właśnie transfery, chyba tak to trzeba nazwać, to jeszcze w Europie nikt nie wpadł na ten pomysł. Bo co by było, gdyby, proszę Państwa, no, polskie służby gdzieś tam po prostu z lotniska transportowały tych ludzi pod Berlin i tam specjalnymi busikami rozwożeni oni by byli do Poczdamu, czy gdzieś tam po prostu po całej Brandenburgii, albo może od razu do Monachium. No ale dobra, może już skończmy z tymi żartami, bo ta sytuacja jest poważna. Donald Trump, zwłaszcza dlatego, że Donald Trump wystąpił do Sądu Najwyższego z prośbą o zbadanie decyzji sądu w Colorado, na mocy której nie będzie mógł wziąć udziału w republikańskich prawyborach. Wyrok został wydany za podżeganie do insurekcji w związku z atakiem na Kapitol 6 stycznia. Trump prowadzi z wyraźną przewagą. No już powoli chyba możemy się zacząć zastanawiać, co będzie w listopadzie. Kontestuje werdykt Sądu Najwyższego właśnie z Colorado z 19 grudnia, który zabronił mu udział w prawyborach w tym stanie na podstawie tam trzeciej sekcji 14 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dyskwalifikujących kandydatów do pełnienia urzędu publicznego, którzy brali udział w insurekcji lub rebelii. Jeżeli na przykład atak na Kapitol zostanie uznany za rebelię, no to trzeba będzie po prostu wycofać Donalda Trumpa z wyborów, ale wtedy to może spowodować wrzenie w amerykańskim społeczeństwie. To zresztą po raz pierwszy skorzystano z tego przepisu w historii USA w Colorado na razie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na poziomie krajowym. I niemal na pewno te wybory w Stanach będą oczywiście najważniejszym wydarzeniem tego roku. Jest jednak jeszcze wiele kluczowych krajów, które wybierze nowych przywódców. Rezultaty tych wyborów zmienią oblicze wojen i losy świata. To pisze Richard Haas, były dyrektor do spraw planowania polityki w Departamencie Stanu USA. Wyścig wyborczy w USA będzie jednym z najważniejszych w 2024, lecz na naszą uwagę zasługuje szereg wyborów. No w Rosji, no, sądzę, że tam to chyba wynik jest jasny, chociaż zobaczymy, jak będą przebiegać. W Izraelu oraz na Tajwanie, ja bym powiedział szczerze, i w Indiach, bo w Indiach też będą wybory, chociaż też chyba wynik jest znany. Ważne będą także wydarzenia w Argentynie, w której to nowy prezydent wygrał wybory, obiecując radykalne zmiany. Historia sugerowałaby, że kiedy outsiderzy stają się insiderami, rzeczywistość nieco łagodzi obyczaje, ale Trump udowodnił jednak, że bywa wręcz przeciwnie. No, zależy kto ocenia, kto jest insiderem, a kto jest outsiderem. Bo to jest istotne i skoro o Argentynie mowa, proszę Państwa, to dekret nowego prezydenta Argentyny Javiera Milei został zablokowany. Proponowane zmiany miały przemienić ten lewicowy, peronistowski model gospodarki na ultraliberalny, zakładający m.in. deregulację prawa pracy. Argentyńska Izba Pracy w środę w oświadczeniu odrzuciła istotną część prezydenckiego dekretu z 20 grudnia wprowadzającego te zmiany i poparła stanowisko głównej argentyńskiej centrali związkowej z CGT. No proszę Państwa, więc walczą lewicowcy z tym ultraliberalnym, libertariańskim właśnie prezydentem. Izba uznała dekret mający dokonać rewolucji libertariańskiej w stosunkach pracy za sprzeczny z duchem argentyńskiej konstytucji. Prezydencki mega dekret wprowadza ponad 300 zmian mających na celu deregulację prawa pracy, m.in. dla ułatwienia zwolnień pracowników i zmniejszenia kosztów ich odpraw. Zmiany te miałyby być wprowadzone z pominięciem drogi parlamentarnej ze względu na katastrofalny stan argentyńskiej gospodarki, która nie może czekać na debatę w kongresie. No i Argentyna, aby uniknąć katastrofy, potrzebuje szybkich przeobrażeń. To tak przed tym ostrzega Milei i proponowane radykalne reformy, które zamierza wprowadzać za pomocą dekretów, mocno ograniczają prawo do strajku, tam stwarza możliwość konfiskaty samochodów ciężarowych, których właściciele brali udział w blokadach dróg oraz legalizują przedłużanie dnia pracy. No, będzie, proszę Państwa, ostro w Argentynie. Samo zwycięstwo wyborcze to właściwie dopiero początek. Na razie udało się Argentynę wyprowadzić z BRICS, Tu już Javier Milei wysłał zawiadomienie do prezydentów głów państw Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA, że Argentyna nie przystępuje do BRICS, no ale wprowadzać te zmiany wewnętrzne będzie trudno, nie mając większości w parlamencie. No ale teraz przejdźmy, proszę państwa, do naszej umęczonej Europy. Zima, żeby było jeszcze, proszę państwa, trudniej, zaatakowała północ naszego kontynentu. W południowej Szwecji z powodu śniegu i gołoledzi doszło do wielu kolizji na drogach. W Danii przez silny wiatr na morzu utknął prom z 900 pasażerami na pokładzie szwedzkie służby ratunkowe oraz wojsko, aby dotrzeć do odciętych kierowców na drodze E22 między Kristiansand a Hørby. Może ktoś tam teraz słucha tego komentarza. Uruchomiły pojazdy gąsienicowe w korku. Utknęło tam 300 samochodów. Nie życzę nikomu, żeby słuchał tego komentarza w takich warunkach. W środę za to do Wielkiej Brytanii dotarł z Holandii orkan Henk. Spowodował utrudnienia w ruchu, podtopienia i lokalne powodzie. Jak donosi BBC, tysiące domów nie ma prądu. Wichury i deszcze spowodowały zakłócenia na drogach i liniach kolejowych. W wielu miejscach wyrwane drzewa utrudniały lub uniemożliwiały przejazd. Rosja cały czas, proszę państwa, kontynuuje zmasowane ataki na Ukrainę. Sojusz Północnoatlantycki w obliczu działań Moskwy ogłosił, że pomoże swoim członkom w pozyskaniu 1000 pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Zakup uzbrojenia odbędzie się w ramach inicjatywy European Sky Shield Initiative. W programie partnerskim mającym na celu pozyskanie rakiet weźmie też udział Polska. NATO ogłosiło, że Agencja Wsparcia i Zamówień Sojuszu Północnoatlantyckiego NSPA będzie wspierać kraje sojusznice w zakupie do 1000 pocisków Patriot pod auspicjami tego programu. Rosyjskie ataki rakietowe i dronowe na ukraińskich cywilów, miasta i miasteczka pokazują, jak ważna jest nowoczesna broń powietrzna. Zwiększenie produkcji amunicji jest kluczowe dla bezpieczeństwa Ukrainy i naszego, stwierdził w oświadczeniu sekretarz generalny Jens Stoltenberg. No i proszę państwa, ciekawe rzeczy ukazują się w polskich mediach, tych takich, no jednak nie będących cyfrową siczą, tych będących w samym centrum mainstreamu. Mowa tu na przykład o Onecie, który pisze tak: chociaż twarda postawa Węgier wobec migracji jest wysoce kontrowersyjna, to coraz więcej państw europejskich zaczyna się na nich wzorować i chodzi nie tylko o budowę płotów granicznych. George Pakondi, który kiedyś był strażnikiem granicznym, a teraz uważany jest za najważniejszego doradcę, nie, to musi być George Pakondi w takim razie, bo jest doradcą węgierskiego premiera do spraw bezpieczeństwa, chwali Węgry i wytyka błędy popełniane przez Zachód, a to wszystko cytuję Onet. Nie ma wątpliwości, że polityka migracyjna Niemiec umożliwiła dużej liczbie nielegalnych migrantów, tym przestępcom i terrorystom, przedostanie się do Unii Europejskiej, co automatycznie doprowadziło do wzrostu przestępczości, mówi Bakondi. A Berlin wciąż cieszy się, no i to jest zastanawiające, proszę, bo w Onecie również znajdziemy takie informacje, jak już wyśmiewające, proszę państwa, Niemcy, wyśmiewające gospodarkę niemiecką. Berlin wciąż cieszy się reputacją gospodarczego giganta Europy. Jedno spojrzenie na liczby wystarczy, aby stwierdzić, że mit o niemieckiej potędze ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Migracje, transformacja energetyczna, obronność. Choć Niemcy sprawiają wrażenie, że radzą sobie w tych kwestiach, to popełniają błąd za błędem. No proszę, to mnie dziwi tak czasami, że w Polsce narzekamy, że to media niemieckie, a to media niemieckie już piszą, że to Niemcy takie słabe, proszę państwa, no potwornie słabe, a Scholz to już w ogóle, no to już te ratingi poparcia, te spadające i w ogóle, no już taki po prostu nieudany ten Scholz i tak się Niemcom po prostu nic nie udaje. No, taki mam wrażenie dominuje w Polsce klimat i taka jest opinia na temat Niemiec. Król Fryderyk X oraz królowa Maria to tytuły, jakie 14 stycznia otrzymają następca tronu Danii, książę Fryderyk oraz jego małżonka księżna Maria. O tym poinformował w komunikacie Dwór Królewski. A proszę państwa, w Czarnogórze, Czarnogóra zamienia się w Makao. To znaczy miejscowi ludzie po prostu nie stać ich na zakup nieruchomości. Te nieruchomości są dla przyjezdnych. Tak to bywało w Makao, co było dużym problemem. Rosjanie i Ukraińcy zostali już teraz wyprzedzeni na rynku nieruchomości Czarnogóry przez Turków i Niemców. Rosjanie i Ukraińcy walczą na wojnie, po czym kupują jedni drudzy nieruchomości w Czarnogórze. Kupują także Turcy, Niemcy, również i Polacy tam kupują mieszkania. No istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że wkrótce staniemy się obcymi w naszym kraju, ponieważ ze względu na sytuację geopolityczną, inflację, ceny rosną, przez co czarnogórcy nie mogą kupować nieruchomości, robią to głównie obcokrajowcy. Poza Rosjanami, Turkami, Ukraińcami coraz więcej jest Niemców, Francuzów i Polaków. Co ciekawe, powiedział Nemanja Pawicewicz, dziennikarz zajmujący się rynkiem nieruchomości. No to może trzeba to jakoś uregulować, chyba że wolny rynek, no to wtedy no tutaj zyski będą rosły, no tylko potem. No dobra, już nie wracajmy tutaj do kwestii filozoficznych, zajmijmy się gospodarką, proszę Państwa. Dane o wolnych miejscach pracy w USA dostarczyły kolejnych dowodów na to, że wysiłki amerykańskiego banku centralnego mające na celu stłumienie popytu za pomocą wysokich stóp procentowych przynoszą skutek, pisze zadowolony z tego Financial Times. Stopy mogą już spadać. Kwestia w tym, że Europejski Bank Centralny idzie tą samą drogą co Fed. I ponad 3,5 miliarda dolarów. Tyle wyniosła tegoroczna kwota najbardziej szczodrych darowizn przekazana w 2023 roku na cele charytatywne przez osoby fizyczne lub fundację, opublikowana przez Chronicle of Philanthropy. Wśród największych beneficjentów były 4 uniwersytety wraz z 4 instytutami naukowo-badawczymi i system opieki zdrowotnej. Pozostałe darowizny trafiły do fundacji rodzinnej i grupy walczącej o sprawiedliwość rasową. I proszę Państwa, teraz świat technologii. Tutaj Chin, to o czym mówiłem, że jest rywalizacja technologiczna. I sporo ciekawych nowych wynalazków, także z technologii wojskowej, które się zupełnie nie znam. Chińskie media państwowe pokazały ostatnio nowe zdjęcia najbardziej zaawansowanego chińskiego lotniskowca, który no, już tutaj został wyśmiany jako kompromitujący, bo publikowali jego zdjęcia na platformie X. No, niektórzy twierdzą, że jest kompromitujący, niektórzy, że to jest jakiś fake. No kompletnie się na tym nie znam, natomiast jeżeli chińskie media państwowe publikują te zdjęcia, to znaczy, że chcą się tym pochwalić, albo no, może pewnie gdyby był taki super ten lotniskowiec, to by pewnie go nie publikowali, no tak zakładam. No w każdym razie ma on, tych lotniskowców nie ma tam wiele, zdaje się, to jest chyba trzeci, poprzednie, ale pierwszy to jest chyba zrobiony w Chinach. No ma pozwolić operować na otwartym oceanie i daleko od wybrzeży kraju. Pierwszy zrobiony w Chinach, bo jeden był na przykład ściągnięty chyba Liaoning z Ukrainy. Swego czasu Fujian to pierwszy taki lotniskowiec spoza USA, który używa zaawansowanego systemu katapult elektromagnetycznych. Fujian, tak się nazywa ten lotniskowiec, w całości zaprojektowano i zbudowano w Chinach. Po raz pierwszy pokazano go publicznie w czerwcu 2022 roku. Jest większy i bardziej zaawansowany technologicznie niż Shandong, który właśnie wszedł do służby w 2019 roku. Jeszcze jest Liaoning, który Chiny kupiły od Ukrainy w 1998 roku i zmodernizowały w kraju. Poza lotniskowcami klasy Ford, czyli nową klasą lotniskowców o napędzie atomowym opracowaną dla amerykańskiej marynarki wojennej, Fujian będzie jedynym lotniskowcem na świecie wyposażonym w najnowszy elektromagnetyczny system startu samolotu IMLS. No i teraz kolejna zastanawiająca informacja. Chińscy naukowcy, tutaj może inżynierowie, którzy licznie oglądają ten kanał, mogą się wypowiedzieć. I właśnie prosiłbym, żeby się wypowiedzieli. Chińscy naukowcy osiągnęli przełom w pracach nad nową metodą wykrywania okrętów podwodnych dzięki bardzo czułym nadprzewodzącym urządzeniom kwantowym. Amerykanom będzie ciężko się ukryć. Informacje o wynikach badań opublikowano w magazynie naukowym Cryogenics Superconductivity. I chodzi o SQUID, czyli Superconducting Quantum Interference Device. Bardzo czułe detektory stosowane do pomiaru wyjątkowo słabych pól magnetycznych. Urządzenia te działają w oparciu o zasady nadprzewodnictwa, gdzie niektóre materiały wykazują zerowy opór elektryczny w niskich temperaturach. I Chiny posiadają zdecydowanie najwięcej w rynku metali ziem rzadkich, bo aż 90% rynku i ich udział w wydobyciu tych metali po niemal monopolistycznej pozycji przez pierwsze kilkanaście lat tego wieku wynosi już jednak bliżej 70%, a dekadę temu to było 95%. Na wzrost produkcji Australii, w Mianmie oraz Wietnamie, no Chiny reagują konsolidacją lokalnych czempionów wydobywczych. Przeniesienie od 1 stycznia Guangdong Red Earth Group do China Red Earth Group zmniejsza liczbę chińskich liderów z 4 do 3. No ciekawe, te konsolidacje, proszę Państwa, no to fajnie wszystko wygląda, tylko no ale w Chinach akurat centralizacje może działają. W każdym razie no 70% udziału w rynku metali ziem rzadkich no to jest i tak całkiem sporo. Tutaj Tomasz Smolarek napisał o tym na platformie X ciekawego tweeta. A tymczasem, proszę Państwa, Ukraina i pola bitewne Ukrainy. Ukraina będzie zawsze walczyć tym, co ma, a pomoc krajów zachodnich nie jest dobroczynnością, ale inwestycją w obronę NATO. No to mocne słowa, proszę Państwa, ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, który w ten sposób ustosunkował się do możliwości ograniczenia lub wstrzymania tej pomocy. Jak relacjonuje ukraiński portal Suspilne, Kuleba podkreślił w tym wywiadzie, że Ukraina jest przekonana, iż Zachód będzie nadal udzielał jej pomocy w wypadku, jeśli jest wstrzymanie, a w wypadku jest wstrzymanie, nie będzie miała ona alternatywy. Nie mamy planu B, mamy zaufanie do planu A. Ukraina zawsze będzie walczyć tymi środkami, które posiada. Jak powiedział słusznie sekretarz generalny, chyba chodzi o Stoltenberga, to co się daje Ukrainie, to nie jest dobroczynność, to jest inwestycja w obronę NATO. Tutaj sprytnie za słówko złapał Stoltenberga Kuleba. Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że Putin nie zawaha się też przed zaatakowaniem krajów NATO, jeśli dostrzeże, że może odnieść zwycięstwo na Ukrainie. Ci, którzy w swoich kalkulacjach polityki zagranicznej uważają, że Putin nie ośmieli się zaatakować kraju NATO, popełniają olbrzymi błąd i powinni zmienić pracę. No, proszę Państwa. Podkreślił Kuleba i podkreślił też, że Ukraina się nie otrzyma dostaw broni, no to w przyszłości cena tej pomocy będzie znacznie wyższa. No zobaczymy, czy Zachód się jakoś obudzi, czy te słowa trafią gdzieś tam do głów. No a tymczasem partia Władimira Putina Jedna Rosji prowadzi werbunek do swojej prywatnej firmy wojskowej Espaniola. No ciekawe, proszę Państwa, bo swoje firmy wojskowe mają duże koncerny, Gazprom zdaje się ma swoich też najemników, ale nawet już tutaj poszczególne partie polityczne, partia Adna Rosja też ma już swoją formację wojskową. W każdym razie ukraiński wywiad wojskowy, HUR, informuje, że tu już prowadzona jest rekrutacja do tej grupy wojskowej Espaniola, grupy, która wcześniej funkcjonowała w ramach tzw. Batalionu Wschód jako ochotnicza jednostka rosyjskich pseudokibiców. A jest pseudokibice, nie wiem, czy tam znaleźli się na froncie razem z Wagnerowcami. No, ale skoro chcieli, proszę Państwa, no to mogli w ramach formacji Espaniola się na froncie znaleźć. W 2023 roku jednostka została podporządkowana putinowskiej partii. Czyli, nie wiem, czy, no, przepraszam, miejmy nadzieję, że w Polsce jednak partie polityczne finansowane z pieniędzy podatników nie będą swoich organizacji paramilitarnych tworzyć. Nie wiem, jakby wyglądała organizacja paramilitarna PiS albo Koalicji Obywatelskiej Trzecia Droga, czy miałaby swoją Konfederacja. No, w każdym razie Espaniola zmieniła status wtedy na prywatną firmę wojskową, została podporządkowana partii, werbunek do niej jest finansowany ze środków partyjnych, dodaje HUR. Według ukraińskiego wywiadu do tej prywatnej firmy wojskowej są rekrutowani pseudokibice i osoby o rozmaitych radykalnych poglądach, w tym sympatycy ideologii nazistowskiej. No, rozumiem, że także sympatycy muszą być Adnej Rosji. No nie wiem, czy ktoś może być przeciwko partii Jedna Rosja i się w tej formacji znaleźć. Werbowani są też zwykli mieszkańcy ubogich regionów rosyjskich i tymczasowo okupowanych terytoriów ukraińskich. Punkty werbunku zlokalizowane są na okupowanych rosyjskich terytoriach, oferują bezpośredni udział w działaniach bojowych przeciw Ukrainie, około 9,5 tysiąca złotych miesięcznie. Kontrakt powinien być podpisany co najmniej na pół roku. No dobra Państwa, no pół roku, czyli ile tam można zarobić? 60, niecałe 60 tysięcy złotych, no ale nadstawiając głowę i być może tracąc albo życie, albo zdrowie. No ale jak przygoda, to przygoda, może niektórym pseudokibicom zwłaszcza się to podoba. Rosja prowadzi teraz agresję w najgorszym sowieckim stylu. Żołnierze są traktowani jak materiał ludzki, wykorzystani i porzucani, mówi Niko Lange, niemiecki ekspert do spraw bezpieczeństwa, i potwierdzają to ustalenia specjalistów z Instytutu Badań nad Wojną. Z ich najnowszego raportu wynika, że rosyjska armia ponosi ogromne straty. Dotyczą one najbardziej elitarnych jednostek Kremla. Rosyjskie siły powietrzno-desantowe poniosły duże straty w agresji przeciw Ukrainie. Musiałyby się wycofać z kilku odcinków frontu. To najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną, który powołuje się na ustalenia wywiadu i blogerów wojskowych. Specjaliści stwierdzili, że rosyjscy żołnierze od dawna nie mieli możliwości zregenerować sił po ciężkich bitwach. Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony ogromne straty poniesione przez rosyjskich spadochroniarzy były częściowo spowodowane niewystarczającym wsparciem lotniczym i artyleryjskim. Do tego dochodzi fakt, że elitarni żołnierze Kremla często nie mają żadnego doświadczenia bojowego. Rosyjskie dowództwo wojskowe wysyła je na front jedynie po podstawowym szkoleniu. No tak, noworoczne ataki Kremla, proszę Państwa, na główne ukraińskie miasta spowodowały wiele zniszczeń i doprowadziły do wielu ofiar wśród ludności cywilnej. Ukraińcy nie pozostali dłużni, więc to była wymiana ciosów, noworoczna wymiana ciosów między Ukrainą i Rosją. I to, proszę Państwa, no, z punktu widzenia rosyjskiego miru, no ja uważam, że jest skandaliczne, bo kontrakt społeczny w Rosji, na tyle na ile go rozumiem, no jest taki, że jesteśmy mocarstwem, wszyscy się nas boją, my tutaj ustanawiamy ład, może nawet i globalny, ale na pewno regionalny. No a tu okazuje się, że coś Ukraińcy strzelają w nas rakietami w Białgorod i tam też giną, a przynajmniej ranni są ludzie. No, w każdym razie te ataki Kremla się na Ukrainę też nie skończą i na ludność cywilną. Aleksander Kochetkow, były inżynier w biurze projektowym Jużnoje, mówi, że Rosja wkrótce uderzy ponownie. I jak Aleksiej Kopytko, z kolei doradca ministra obrony Ukrainy, precyzuje, no, sugeruje, w jaki sposób Zachód mógłby pomóc Kijowowi. A Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu noworocznego The Economist i nie gryzł się w tym wywiadzie w język. Uważa, że jeśli Zachód nie będzie konsekwentnie wspierać Ukrainy, to NATO i Unia Europejska mogą podzielić jej los. No, czyli rozumiem, że Rosja może rozbić już nie tylko Ukrainę, ale całe NATO i Unię Europejską. To sugeruje Zełenski. Putin wyczuwa krew, wyczuwa swoją siłę. No tak, no, jeżeli nie będzie oporu, no to będzie szedł dalej. To tak stwierdził prezydent Ukrainy i tu chyba trzeba się zgodzić. Mówił też o zakończeniu konfliktu. W niedawnym wywiadzie, którego Zełenski udzielił Economist, zauważył, że jeśli Kijów zostanie pozostawiony przez Zachód bez wsparcia i pozwoli Rosji wygrać, to wojna może rozprzestrzenić się na kraje NATO i Unii Europejskiej. Putin odczuwa słabość jak zwierzę, ponieważ jest zwierzęciem. No, to już są mocne słowa. Ale takie, rozumiem, muszą być i pytanie, czy one gdzieś tam na kimś zrobią wrażenie. Ja ostatnio napisałem takiego tweeta też o Władimirze Putinie, że on został człowiekiem roku i że teraz, jeżeli będzie zamęczał Ukrainę tygodnika Time, człowiekiem roku tygodnika Time w 2007 roku, po czym zaatakował Gruzję. No i teraz, jeżeli będzie zamęczał Ukrainę i narzuci warunki pokojowe, to może znowu zostanie człowiekiem roku 2024. No i generalnie nie były takie, panie Radku, niech już pan da spokój z tym Putinem, co panu tutaj, co panu po głowie chodzi? No więc, proszę Państwa, no, patrząc na to, jakie są reakcje w Polsce, już jest znudzenie też i Putinem, który przecież był absolutnie kluczową postacią przez bardzo długi czas, mam nadzieję, że wciąż jest, ale już nie budzącą jednak takiej emocji w polskim dyskursie publicznym. Tutaj Zełenski porównuje Putina do zwierzęcia. No, jest zwierzęciem, wyczuwa krew, wyczuwa swoją siłę i pożre was na kolację z całą waszą Unią Europejską, NATO, wolnością i demokracją, przestrzega w wywiadzie Zełenski. Jak dodaje, kraje europejskie powinny naciskać na USA w sprawie wsparcia Ukrainy, dając nam pieniądze lub broń, wspieracie samych siebie. To jest to, co Polacy mówili od razu. Ale tutaj właśnie troszeczkę mam wrażenie, że Ukraińcy może tego nie docenili do końca. Polacy właśnie o tej narracji mówili, no i okazało się, że tak jakoś mało poważnie to się skończyło. No tym, że zostaliśmy proputinowskimi warchołami, no ale zdaje się potem chyba może troszkę jednak rząd PiS zmienił tą politykę, bo zbliżały się wybory, coś tam wynikało innego z sondaży. Może zostawmy już Polskę. Pytanie jest, czy no właśnie... czy Zachód tutaj coś zmieni, czy Zełenski trafi do emocji, czy to się już po prostu po dwóch latach wszystkim nie chcę użyć może tego słowa, ale opatrzyło. No, to rzeczywiście zaczyna być dramatyczna sytuacja, proszę Państwa. No, wyobraźcie sobie, że na początku to działa, potem działa coraz mniej, no a potem po prostu mówicie już, że słuchajcie, no Zaraz sami będziecie mieli z tym problem, nie opłaca wam się to, a to te argumenty nie trafiają, proszę Państwa. Czy to się tak często nie zdarza? Czy nie macie takich sytuacji w życiu, że po prostu próbujecie kogoś przekonać, a ten ktoś pozostaje niewzruszony i nie jesteście w stanie do niego dotrzeć? No, być może w tej sytuacji teraz są Ukraińcy. Do rosyjskich więzień trafiają niewinni ludzie, a kremlowska lista terrorystów i ekstremistów nie ma końca. To może wystarczyć, aby ludność popadła w stan otępienia i w milczeniu patrzyła, jak Władimir Putin i jego świta robią wszystko, by kraj znalazł się w ślepym zaułku, pisze Władysław Inoziemcow, krytycznie nastawiony do Putina, rosyjski politolog i ekonomista. Jego zdaniem Rosja może upaść tylko w jednej sytuacji, gdy upadnie jej przywódca. 3 lata temu napisałem dla portalu Snoptek zatytułowany Czas terroru i czystego autorytaryzmu. Refleksji na temat trzeciej dekady rządu Władimira Putina, ale wkrótce zniknął ze strony internetowej, jak zresztą wszystkie moje artykuły, ale wciąż jednak krężył po sieci za sprawą przedruków i udostępnień. No, cieszy się autor, no ale jakoś tam... Na razie to społeczeństwo rosyjskie chyba z tego stanu takiej jakiejś właśnie otępienia chyba nie wychodzi. Rośnie tymczasem liczba zmasowanego ataku rakietowego na Kijów. Jednocześnie Ukraina właśnie w ramach tej wymiany ciosów zaatakowała Białgorod i wzywa USA do dalszej pomocy. Sytuacja na froncie jest dynamiczna. Kijów Post analizuje przebieg rosyjskiej agresji w ostatnich dniach. Wyłania się z niej przerażający obraz w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy. Pod gruzami kijowskiego budynku mieszkalnego zostało uwięzionych 49 osób, poinformował o tym mer miasta Witalij Kliczkow. To prawdziwy horror, zostać bez nikogo i niczego, nic nie wiemy o sąsiadach, to przecież ludzie, których z nami, co z nimi? Mówi 79-letnia Gałina Sołowiowa, mieszkanka Kijowa, która także padła ofiarą nalotu. Ekipy ratunkowe nadal poszukują ocalałych w gruzach budynku. Liczba rosyjskich pocisków i dronów wystrzelonych w ukraińskie miasta szacuje się na 99. Na 99 w wyniku ataku zginęło co najmniej 5 osób, około 100 jest rannych. 14 milionów Polaków, zdaje się, mieszka w blokach mieszkalnych. Wyobraźcie sobie Państwo, co by teraz było, gdyby leciały drony i rakiety właśnie w takie bloki, które by się mogły zawalać, jaka to mogłaby być szkoda i no, jak ludzie mogą być zdenerwowani gdzieś tam, bo nigdy nie wiedzą, czy ta rakieta gdzieś tam, no prawdopodobieństwo matematycznie jest bardzo małe, że akurat trafi w ten blok, ale co jakiś czas w jakiś tam trafia. Wielu analityków zakładało, właśnie to jest kolejny, proszę Państwa, mocny wpis Onetu. Wielu analityków zakładało, że problemy gospodarcze i międzynarodowa izolacja doprowadzą do osłabienia reżimu Władimira Putina, który jednak wciąż pozostaje u władzy. Kilka zachodnich pomyłek nie tylko doprowadziło do obecnego impasu w Ukrainie, ale sprawiło, że nieudolność USA i Europy wyszła na jaw, pisze Onet. Dobra, Państwa, no ja nie wiem, no, myśmy uważali, że wszystko jest już pozamiatane w trzecim czy czwartym dniu, kiedy no, Rosjanom nie udało się zdobyć Kijowa. No ale to przecież były jeszcze różne inne warianty tej długiej wojny, no i to on się teraz realizuje. Dziwna sprawa, proszę Państwa. Dziwna to się odbyła, no nie wiem dlaczego, to było moim zdaniem typowe bieganie z gitarami, no nie można było się podniecać, no trochę... Ale zostawmy to, proszę Państwa, skupmy się na przyszłości. Władimir Putin chce negocjować o przyszłości Ukrainy z Zachodem i przekonać go do porzucenia Kijowa, ocenia w najnowszej analizie Instytutu Studiów nad Wojną, odnosząc się do słów rosyjskiego dyktatora w szpitalu wojskowym w Moskwie. Putin powiedział m.in., że zachodni sojusznicy Ukrainy są największą przeszkodą w zakończeniu konfliktu, ale ich retoryka zaczyna się zmieniać, bo zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie mogą zniszczyć Rosji. Określenie Putina przez wojny na Ukrainie jako walki Rosji z Zachodem, a nie Ukrainą, wskazuje, że nie zamierza on negocjować w dobrej wierze z Ukrainą, a tylko stwarza warunki informacyjne zmierzające do przekonania Zachodu, by zdradził Ukrainę w trakcie negocjacji, twierdzi Instytut Studiów nad Wojną. Rozpoczyna się okres przygotowań do działań ofensywnych w kampanii wojskowej 24, dlatego na zimę ukraińskie wojska przejdą w tryb gromadzenia sił do wiosny. Zimą linia frontu nie będzie się przemieszczać, uważa ekspert wojskowy, emerytowany pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy, pilot, instruktor Roman Svitan. No, zobaczymy, proszę Państwa, jak to się wszystko zimą potoczy na polach bitewnych Ukrainy. Tymczasem w Polsce trwa walka budynki mediów publicznych. Trwa walka o media publiczne. Tutaj w Polsce ten front otworzyliśmy. No, jest naprawdę ostra wojna polsko-polska. I no właśnie, proszę Państwa, bo no widać, że to się tu jest wymiana ciosów no bezlitosna i tu nie będzie żadnego kompromisu. To po prostu obie strony chyba no już uznały się za uzurpatorów. I to jest taka troszkę chyba demokracja z polską specyfiką, ale komentarze zostawmy na później. Co się dzieje w Polsce, proszę Państwa, w naszej umiłowanej ojczyźnie? Sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy właśnie zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności skazanym byłym agentom CBA, którzy w aferze gruntowej wykonywali polecenia swojego ówczesnego szefa Kamińskiego. Jego zastępcy Wąsika przekazała na platformie eks-prokurator pani Ewa Wrzosek. No, agent Tomek zdaje się został świadkiem koronnym i się z tego wszystkiego próbuje wyreklamować, no ale zobaczymy po prostu, jak to teraz będzie wszystko wyglądać. Marek Sawicki z kolei z PSL-u stwierdził, że na miejscu Szymona Hołowni w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego postąpiłby inaczej. Gdybym był ja marszałkiem, to wyłączyłbym im legitymację. Na sali sejmowej mogą znaleźć się tylko posłowie. I poprosiłbym też, żeby zajęła się nimi Straż Marszałkowska, powiedział, odnosząc się do udziału polityków w komisjach sejmowych, mimo o decyzji o wygaszeniu mandatów. No proszę Państwa, to troszkę... Tak, no to wszelkie komentarze są tu zbędne, bo... No jak to ma właściwie zaraz za chwilę wyglądać, bo to chyba już będą interwencje tych służb porządkowych, no będzie musiało do tego dojść. Pewnie nie dojdzie tak do tego w spółkach Skarbu Państwa. Osobiście spodziewam się zwolnienia, powiedział prezes banku PKO Leszek Skiba, pytany przez Rzeczpospolitą o już ruszającą wymianę kadr w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Zdaniem Skiby taki proces jest czymś naturalnym w momencie politycznej zmiany warty i rzeczywiście rząd Donalda Tuska i kierowane przez Borysa Budkę Ministerstwo Aktywów Państwowych otwartym tekstem mówią już o tych zmianach. No i proszę Państwa, kolejne ostre wypowiedzi. No ja nie wiem, mam wrażenie, że no to będzie bardzo ciekawe, bo już po tej wypowiedzi Jana Pietrzaka teraz i Marek Król, no nestor polskiego dziennikarstwa w telewizji Republika, wypowiedział się o migrantach, no, sugerując ich chipowanie lub tatuowanie. I tutaj znowu zaprotestowało Muzeum Auschwitz. Instytucja dbająca o pamięć ofiar i wydarzeń sprzed 80 lat przypomniała, no, że właśnie tak w Auschwitz było. No, to kolejna w ostatnich dniach taka reakcja muzeum. No i coraz więcej tego typu wypowiedzi. Teraz nie wiem, bo nie śledzę jakoś teraz dokładnie telewizji Republika. No ale jeśli takich wypowiedzi będzie coraz więcej, albo coraz częściej będą się one pojawiać, gdzieś tam będą dementowane w przestrzeni publicznej, to nie wiem, no jak będzie wyglądać rozwój tej telewizji, bo zdaje się, że już jedna z firm szwedzkich, taka znana z liberalnej wrażliwości, tak to określmy, już po prostu zaprotestowała przeciwko umieszczaniu reklam w tej telewizji, więc będziemy mieli sytuację, w której będzie parę milionów widzów prawdopodobnie przejdzie do tej telewizji i pytanie jest, czy międzynarodowe koncerny no, będą chciały się tam reklamować, bo to będzie bardzo ważne, do dostępu pieniędzy publicznych będzie niewiele, bo jedynie chyba tylko to, co partia PiS będzie mogła dać ze swoich dotacji partyjnych. I teraz, czy po prostu wolny rynek zadziała w ten sposób, że korporacje, głównie przecież to są korporacje jednak na tym rynku reklamy, no będą chciały się tam reklamować. No, to będzie ciekawe. Relacje między prezydentem Lechem Kaczyńskim a premierem Donaldem Tuskiem, delikatnie mówiąc, nie należały do najlepszych. To była najbardziej burzliwa z dotychczasowych kohabitacji, uważa profesor Antoni Dudek. Jednak niewykluczone, że jeszcze brutalniejsze będą relacje Donalda Tuska z Andrzejem Dudą. Zdaniem profesora Dudka, tempo rozwoju tego konfliktu jest znacznie szybsze. Prawdziwa wojna dopiero się zaczyna. A minister Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, rozmawiał z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim o jego dobrowolnej rezygnacji ze stanowiska, ale prokurator Barski odmówił. Była to już druga rozmowa na ten temat. Prokurator Barski uchodzi za człowieka Zbigniewa Ziobry, który teraz jest bardzo chory. I proszę Państwa, nowa władza sprawdza wszystkie umowy gwiazd TVP pod rządami PiS. No, ujawniono już zarobki Michała Adamczyka, Samuela Pejrejwy i Marcina Tulickiego. Prześwietlono ich umowy pod tym kątem, czy nie złamano prawa. Niewykluczone, proszę Państwa, że Michał Adamczyk będzie musiał zapłacić większe alimenty za córkę. No nie wiem, czy w ten sposób można karać, prześwietlając umowy, czy można od razu podjąć takie decyzje. Znaczy, żeby decydować o wysokości alimentów gwiazd tej w telewizji polskiej, mediów narodowych. Ja zakładam, że tam chodziło o pewne, że sąd zasądził jakiś procent tych zarobków, część była oficjalna, może część nieoficjalna i że to może wpłynąć na wysokość alimentów, no bo jeszcze karać te gwiazdy no, tam z telewizji polskiej, Rady Mediów Narodowych podwyższaniem alimentów, to już troszeczkę, przyznam szczerze, byłoby już chyba przesadą. Prezydent Duda ma być otwarty na zmiany w mediach publicznych. stawia jednak jeden warunek i od razu dementuje, że nie chodzi o wysokość alimentów, które miałby płacić pan Michał Adamczyk. Jak ustaliła nieoficjalnie Interia, chodzi o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Organ może odzyskać kluczową rolę, jeśli chodzi o powołanie władz spółek medialnych, ale pod warunkiem, że zostanie zachowana jego kadencyjność. Mamy i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Mediów Narodowych. No, troszkę się to skomplikowało. Do końca stycznia powstanie pełna lista rad, instytutów i fundacji rządowych do likwidacji oraz pełna propozycja zmian personalnych w tych, które są warte utrzymania, powiedział Donald Tusk. Premier przedstawił także plany dotyczące rozliczenia rządów PiS i scenariusz postępowania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. I proszę Państwa, koniec fabryki Fiata w Bielsku-Białej. Informacje o postawieniu spółki FCA Powertrain w stan likwidacji przekazano w środę związkom zawodowym. Taką informację podał działający w tej firmie związek zawodowy Metalowcy. Zwolnienia grupowe obejmą całą załogę i potrwają do grudnia. To będzie rewolucja dla nawet 40 tysięcy Lombardów w Polsce i klientów, których, jak szacuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, jest nawet 1,5 miliona. Od niedzieli 7 stycznia Lombardy będą ściśle nadzorowane, osoby zostawiające w nich swoje cenne rzeczy lepiej traktowane. Co się zmieni? Zgodnie z nowymi przepisami Lombardy będzie można prowadzić tylko w formie spółki oraz ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej i będzie to też obowiązek rejestracji. W nowym systemie ustawa wprowadza również wymóg ustanowienia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na minimalnym poziomie 50 tysięcy złotych. O tym więcej w Business Insider. No i teraz mamy spodziewany atak zimy w Polsce, która pochłonie w wielu samorządach i firmach jednorazowo nawet miliony złotych. Nie tylko w związku z odśnieżaniem, no miejmy nadzieję, że zima znowu nie zaskoczy drogowców, ale też zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło. No i zobaczymy, proszę Państwa, idzie zima, a w środę Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, czyli wczoraj, zdecydowała w głosowaniu, że nie będzie zajmować się projektem ustawy okołobudżetowej na 2024 rok przygotowany przez prezydenta Dudę. Komisja wykreśliła ten punkt z porządku obrad, co oznacza, że będzie pracować właśnie nad projektem rządowym. No ostre zagranie czy ostre starcie, po prostu zadziała maszynka do głosowania. Prawdopodobnie, no i tak prezydent myślę, że lekko został tutaj odsunięty na bok. No to nie zwiastuje tutaj możliwości jakiejś łagodnej kohabitacji. Ona źle funkcjonowała już kilkanaście lat temu. Niektórzy powiedzą, że się tragicznie skończyła. No i teraz nie zanosi się na to, żeby funkcjonowała chyba jakoś lepiej. No ale to już zostawmy, proszę Państwa, rządzącym i elitom naszej umiłowanej i umęczonej chyba jednak mimo relatywnie niezłej sytuacji gospodarczej ojczyzny. A ja już żegnam się z Państwem, ale żegnam się tylko dzisiaj, żeby było jasne, jeżeli się Państwo zmartwiliście, że to już jest w ogóle pożegnanie z tym kanałem. Bardzo dziękuję za wsparcie z całego świata, z całej Europy i z całej Polski poprzez YouTube, Patronite, tradycyjne przelewy. Zapraszam na stronę radosław.pfl.pl, może my coś wspólnie jeszcze zrobimy dodatkowo. Ja bardzo liczę, że przyjmiecie Państwo zaproszenie na spotkania osobiste, bo chcę organizować takie kolacje ze wspierającymi, żebyśmy mogli troszkę porozmawiać na różne tematy, żebym nie musiał nagrywać dwugodzinnych komentarzy codziennie, tylko może z częścią z Państwa się spotkam. Niektórzy narzekacie z Państwa, że tak długie te komentarze, ale niektórzy mówicie, że za krótkie. No to jeżeli utwierdzicie, że za krótkie, to zapraszam, to spotkajmy się. Już są pierwsi chętni, także wyprawa niedługo do Azji, również tam się wybierzemy. Więc no, na to liczę w 2024 roku, że on będzie takim rokiem trochę osobistego kontaktu, zwłaszcza, że pandemia się skończyła. Praca, certyfikat człowieczeństwa 4.0 jeszcze raz. Dzisiaj co dzisiaj może być? 2%, może. Znaczy dwa wykrzykniki. Dobrze, dwa wykrzykniki, jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu. No i cóż, wkrótce komentarz refleksyjny dla ludzi o mocnych nerwach w ten weekend, a więc wypatrujcie go Państwo. No i życzę miłego dnia. To był czwarty dzień stycznia roku Pańskiego, roku pamiętnego 2024. A teraz wygłoszę tradycyjnie na koniec manifest cyfrowej siczy. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu YouTuberem. A także, proszę Państwa, nieprzyjednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Wielki loser, wielki przegryw, który nie umie w YouTube'a, został zamknięty w bańce kilku tysięcy osób z całego świata, z całej Polski i z całej Europy, ale za to jakich osób, proszę Państwa, rozumiejących formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu i wspierających ten kanał. Mówię tutaj o kilkuset osób, którzy ten kanał wspierają poprzez datki i różnego rodzaju właśnie wsparcie, przelewy tradycyjne również, czy Patronite, czy YouTube. No, a także kilka tysięcy osób, które regularnie tutaj powraca i też wspiera ten kanał na różne sposoby. Za co raz jeszcze Państwu dziękuję, bo tak naprawdę na końcu dnia jedyne, co się liczy, przynajmniej na tym kanale, tak jest, było i będzie, to szacunek ludzi cyfrowej siczy. Dziękuję bardzo, kłaniam się, pozdrawiam, no i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego.